Wojenna historia Jana Karskiego jest niczym sensacyjny film. Świetnie nadawał się do powierzonej mu roli, gdyż miał doskonałą pamięć, odznaczał się wyjątkową znajomością języków obcych. Kilkakrotnie wychodził z nieprawdopodobnych wprost opresji. Zdarzyło się, że próbował popełnić samobójstwo, ponieważ obawiał się, że w czasie tortur mógłby zdradzić informacje o polskim państwie podziemnym. 17 września dotarł do Tarnopola, trafił do obozu jenieckiego. Szybko zorientował się w zamiarach Sowietów. Podając się za szeregowego żołnierza, zgłosił się do wymiany ze stroną niemiecką. Najprawdopodobniej to uchroniło go przed losem tysięcy polskich jeńców i okrutną śmiercią w Katyniu lub Charkowie. Po wymianie jeńców między Wehrmachtem a Armią Czerwoną trafił do niewoli niemieckiej. Udało mu się uciec z jadącego pociągu i dostać do Warszawy, gdzie spotkał się z bratem Marianem. To on zaproponował, aby Jan podjął działalność w strukturach rodzącego się polskiego państwa podziemnego jako emisariusz polityczny. W 1942 roku został wysłany do Francji z misją przekazania materiałów i złożenia raportu samemu generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Emigracyjni politycy szybko dostrzegli talenty młodego emisariusza. Niestety, jego najważniejsza misja nie przyniosła rezultatów. W lipcu 1943 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin Delano Roosevelt, zgodził się przyjąć i wysłuchać Jana Karskiego. Łodzianin przekazał błagania przywódców żydowskich o ratunek. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie uwierzył w to, co mówił Karski. Podczas audiencji nieoczekiwanie Roosevelt mu przerwał i powiedział: "Policzymy się z Niemcami po wojnie. Panie Karski, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, ale czy Polska jest krajem rolniczym? Czy nie potrzebujecie koni do uprawy waszej ziemi?" Karski wyszedł z tego spotkania załamany. O tym, co dzieje się z Żydami, opowiadał każdemu, kto zechciał go wysłuchać. Politykom, prasie, ludziom związanym z przemysłem filmowym z Hollywood oraz wpływowym przedstawicielom Kościoła. Spisanego przez siebie raportu nauczył się na pamięć i wygłaszał w kwadrans, żeby nie zniechęcić słuchaczy. Jednak nigdzie nie znalazł zainteresowania tragedią narodu żydowskiego. Po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie po ukończeniu studiów został wykładowcą akademickim, a jednym z jego studentów był Bill Clinton. Mottem prowadzonych przez niego spotkań z Polonią było stwierdzenie, będące zarazem swoistym testamentem: "Pamiętajcie, Polacy, że nie sztuką jest umrzeć za ojczyznę, ale żyć i pracować dla niej nawet w najtrudniejszych historycznych momentach." W 1965 roku ożenił się z tancerką Polą Nireńską, Żydówką z Polski, która zmieniła dla niego wyznanie. W 1992 roku popełniła samobójstwo. Po jej śmierci Karski związał się z Kają Mirecką-Plos, projektantką mody, z którą przyjaźnili się przez blisko 20 lat. Kilkakrotnie jej się oświadczał. Ona ślubu nie chciała. Do swojej łodzi zawsze chętnie wracał. W 1996 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Potrafił przywołać do porządku ówczesnego prezydenta miasta Marka Czekalskiego. Był zakłopotany jego zbyt egzaltowaną laudacją. 16 maja 2000 roku odebrał tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi. Ten niezwykle skromny i pełen humoru człowiek mówił wówczas do uczestników uroczystości w Teatrze Nowym: "Teraz miasto nadaje mi tytuł honorowego obywatela. Jest w tym, poza oczywistym wzruszeniem, także pewna symbolika. Ta miła mej próżności inicjatywa wyszła od poprzedniego prezydenta Czekalskiego, a finalizuje ją obecny Tadeusz Matusiak. Pozwala mi to na podejrzenie, iż nie jestem w mojej Łodzi zjawiskiem sezonowym. Tak naprawdę ja mentalnie stąd nie wyjechałem." Za swoją działalność w latach 1941 i 1943 został odznaczony orderem Virtuti Militari. W 1982 roku otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata i został przyjęty przez prezydenta Izraela. W 1994 dostał honorowe obywatelstwo państwa Izrael. W 1995 otrzymał Order Orła Białego. Amerykański Newsweek wymienił go jako jedną z najwybitniejszych postaci XX wieku. Emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego zmarł 13 lipca 2000 roku w Waszyngtonie. Spoczął na tamtejszym cmentarzu obok ukochanej żony. Pośmiertnie został odznaczony amerykańskim medalem wolności.